Dobrze. Już? Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na trzecim wykładzie norwidowskim. Wykładzie zamykającym cykl poświęcony estetyce i etyce norwidowskiej. Pierwsze dwa wykłady odbyliśmy w Pałacu Kultury, w sali. Za trzecim razem spotykamy się nietypowo, ale być może charakterystycznie dla przyszłych czasów. Cieszę się, że i Państwo, i ja możemy jeszcze w tej formie się spotykać i w tej formie właśnie budować swoją wiedzę o przeszłości. No, a bez wiedzy o przeszłości przecież nie będziemy rozumieć też teraźniejszości. Proszę Państwa, poprzednie wykłady norwidowskie poświęcone były generalnie takiej problematyce, mniej więcej temu, co Norwid nazywał pięknem i temu, co Norwid nazywał wiecznością. Drugi wykład z kolei poświęcony był głównie Chopinowi i jakby zagadnieniu chopinowskiemu, odpowiedzi na pytanie, dlaczego Chopin był tak ważną postacią w norwidowskim postrzeganiu świata i sztuki. Natomiast dzisiejszy wykład chciałem poświęcić znowu sztuce, ale sztuce w nowych warunkach. Mianowicie sztuce w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to, że tak powiem, niezwykle już rozpędziła się ta machina cywilizacyjna, kiedy masowo już zaczęto budować maszyny, mechanizować produkcję wszelkiego rodzaju, kiedy gwałtownie rozrastały się miasta, kiedy bajecznie rosły fortuny różnych burżua, a jednocześnie rozszerzały się błyskawicznie jakieś gigantyczne obszary nędzy. Jak w tym wszystkim znajdował się Norwid z jego myślą? Otóż to był poeta, który zawsze wiele miejsca i wiele uwagi poświęcał śmierci. Bożek śmierci w starożytnej Grecji nazywał się Thanatos i dlatego te tematy związane ze śmiercią nazywamy tematyką tanatyczną, albo jeśli mówimy tutaj o pogrzebie, to tematyką funeralną. I zobaczcie Państwo, już z tego, o czym mówiliśmy na poprzednich wykładach, jak często u Norwida pojawia się właśnie ta tematyka tanatyczna, jak często on pisze o zmarłych, jak często zastanawia się nad śmiercią, żeby przez śmierć zrozumieć i określić fenomen życia. I proszę Państwa, zaczniemy dzisiaj od takiego wiersza, który nosi tytuł Na zgon świętej pamięci Jana Gajewskiego. Poprosiłbym o włączenie tekstu. I mamy tutaj taki długi, rozbudowany dość tytuł Na zgon świętej pamięci Jana Gajewskiego, politycznego polskiego emigranta, inżyniera francuskiego, zabitego eksplozją machiny parowej w Manchester 1858 lipca. Przeczytam najpierw ten utwór. Długo patrzyli ludzie prostej wiary na dziwowiska oświaty zachodniej i myśleć śmieli, że to od pochodni skradziony ogień Bogu bez ofiary. Myśleć i szemrać, że Lucyfer stary podchwyci święte wzajemności ludów, nie heroizmu i miłości cudów używszy, ale wyzysku i pary. Lecz temu, który jest wszystko, jest wszędzie, nim wszystkim wszędzie oprzeć się poważą, Boga pierw zranią i krzyż znowu będzie drugi, a tenże sam, bo z ludzką twarzą. Tak epopeje, gdy machina zgniotła, zgorzałych mózgów i serc objął krater, potrzebaż było, by nie jak bohater zacny Gajewski Jan zginął od kotła. Lecz nie, śmierć jego nie była dla zysku. Ciał różnych ciało z jednym legło licem na ziemi obcej. Wyrobnik z szlachcicem, z ofiary synem, synowie ucisku. braterstwa sztandar i tu jeszcze buja, żywot ze skonań tu jeszcze korzysta, jak gdy wygnaniec Jan Ewangelista śpiewał z wrzącego kotła Alleluja. Proszę Państwa, dlaczego Norwid się w ogóle zajął Janem Gajewskim? Jaki był kontekst napisania tego wiersza? Otóż Norwid przyjaźnił się z takim emigrantem o nazwisku Panusiewicz. Chyba musieli być nawet dość blisko zaprzyjaźnieni, skoro Norwid był świadkiem na ślubie Panusiewicza. A Jan Gajewski był kuzynem, prawdopodobnie bratem ciotecznym tegoż Panusiewicza. I Jan Gajewski urodził się, był trochę młodszy od Norwida, urodził się w 1827 roku w Sieradzu. Oczywiście jako trzylatek nie miał nic wspólnego z powstaniem listopadowym, ale już miał wiele wspólnego z konspiracjami niepodległościowymi lat 40. XIX wieku. Wziął także udział w wydarzeniach Wiosny Ludów i właśnie po wydarzeniach Wiosny Ludów 1848 roku wyemigrował do Francji, gdzie zapisał się na studia politechniczne i po trzech latach, uzyskawszy tytuł inżyniera, zatrudnił się w jakimś francuskim przedsiębiorstwie obsługującym linie kolejowe. I proszę Państwa, w 1858 roku, czyli miał wtedy 31 lat, oddelegowany został do Anglii w celu odbioru lokomotyw dla tej firmy kolejowej, w której pracował. I w czasie odbioru jednej z tych maszyn nastąpił tragiczny wypadek. Nastąpiła eksplozja kotła parowego, która zabiła kilka osób. Przeczytam proszę Państwa, to z listu Panusiewicza, jaki właśnie Aleksander Panusiewicz, czyli ten kuzyn Jana Gajewskiego, pisał do Teofila Lenartowicza. Dnia 2 lipca wezwali Gajewskiego do odbioru ostatniej maszyny 40, bo już 39 odebrał. Przy tej to próbie, przy końcu swego zadania, machina pęka. 8 zabija na miejscu, a mego Janka parzy w najstraszliwszy sposób. Twarz, ręce, nogi, wszystko sparzone, tylko piersi, wierzch głowy i plecy wolne. Napisano do mnie tego samego dnia zamiast wysłać depeszę i dlatego dopiero w niedzielę o moim nieszczęściu się dowiedziałem. W poniedziałek wieczorem mogłem wyjechać, a we wtorek o 3 po południu stanąłem przy łóżku śpiącego letargicznie najdroższego brata. We środę, nie obudziwszy się rano, skończył, nie widziawszy mnie wcale i nie pożegnawszy nawet. I proszę Państwa, zapewne właśnie z powodu tej przyjaźni Norwida z Panusiewiczem poeta stworzył ów wiersz Na zgon świętej pamięci Jana Gajewskiego. Sam Panusiewicz o tym wierszu pisze tak. Cyprian, chcąc mi ulżyć, napisał ten oto wiersz, którego nie bardzo rozumiem, a przecież wdzięczny mu jestem. Skoro, proszę Państwa, brat cioteczny Jana Gajewskiego nie rozumiał, to my spróbujmy zrozumieć. Zobaczmy, nie ma tutaj śmierci Jana Gajewskiego, nie jest tym samym, czym była na przykład, nie wiem, śmierć Sokratesa albo śmierć Mickiewicza, albo śmierć Napoleona, nie jest tym samym, czym była na przykład śmierć generała Bema opiewana przez Norwida w bohaterskim Rapsodzie, ani nie jest tym samym, czym była śmierć Fryderyka Chopina, o której Norwid napisał i nekrolog często cytowany i tak dużo wierszy. Tutaj człowiek, który, jak się wydaje, nie przechodzi do historii, ktoś szeregowy, ktoś zwyczajny, ginie w wyniku wypadku przy pracy po prostu. Ginie w wyniku wypadku przy pracy, ale z tego wypadku Norwid robi w wierszu, czy jakby ten wypadek przy pracy Norwid przedstawia w wierszu w sposób uniezwykły, w sposób eksponujący takie aspekty tego tragicznego wydarzenia, które w potocznym myśleniu nie przyszłyby nam do głowy. Spójrzmy jeszcze raz na wiersz. Pierwsze dwie strofy, czyli pierwszych 8 wersów, przedstawia nam ludzi prostej wiary, zwyczajnych ludzi, niewykształconych zapewne, pełnych obaw wobec otaczającej ich rzeczywistości, przyglądających, więc widzimy ludzi prostej wiary, przyglądających się machinie parowej. I teraz sama machina, syczenie pary, gorąco bijące z tej, temperatura bijąca z tej machiny, ogień, to wszystko kojarzy się oczywiście raczej z piekłem, a nie z niebem. To wszystko kojarzy się też z fenomenem ognia. Zobaczcie Państwo, od czasów starożytnych przecież, ognia, który z jednej strony jest warunkiem postępu cywilizacyjnego, ale z drugiej strony jest darem skradzionym Bogom dla ludzi. Prawda? Mit prometeisty. Prawda? Prometeusz, ten tytan, zabiera, kradnie Bogom z Olimpu ogień, żeby obdarzyć tym ogniem ludzi. Prawda? Ale ogień kojarzy się też z piekłem, ogień piekielny. I w tych pierwszych właśnie 8 wersach mamy przedstawiony przez Norwida taki właśnie ciąg skojarzeń. Po pierwsze, że jest machina kojarząca się z piekłem, Lucyfer stary tu się pojawia, że jest ogień, topos ognia, który też kojarzy się właśnie z taką, z takim zamachem jakby ludzi na boskie prerogatywy, na boskie kompetencje. I wreszcie trzecia rzecz, że tego typu jakby ingerencja ludzi w sferę boską, przez kradzież tego ognia, przez budowę machiny parowej, przez pokonywanie przestrzeni i tak dalej, wymaga ofiary. Wymaga ofiary, ponieważ bez ofiary byłoby to tylko złem. I o tym, proszę Państwa, mówi właśnie strofa trzecia, która wyróżnia się pojawieniem tego zaimka temu, lecz temu, który jest wszystko, jest wszędzie. I temu napisane jest wielką literą. Czyli oznacza to, że osobą, czy też postacią, czy też bytem, który jest wszystkim, czyli wszystko ogarnia, który wszędzie występuje, jest Bóg. Ale jest Bóg w chrześcijańskiej postaci Jezusa. Czyli Bóg, który jest Bogiem, ale jednocześnie jest człowiekiem. Tenże sam, bo z ludzką twarzą. Czyli Bóg istnieje wszędzie w świecie i istnieje w każdym czasie historycznym, a skoro On istnieje, to istnieje też Chrystus. A skoro istnieje Chrystus, to wciąż aktualizuje się złożona przez Chrystusa ofiara. Ofiara złożona przez Chrystusa miała taki cel, mówi się, sens soteriologiczny, taki sens zbawczy, żeby odkupić winy ludzi, żeby odkupić grzechy, żeby zmazać, jakby anulować, anihilować ludzkie nieprawości, ludzkie grzechy. I teraz ta ofiara Chrystusa raz złożona powtarza się jakby echem w kolejnych pokoleniach, po to wciąż, żeby Boga przebłagać za grzechy i żeby wciąż odbudowywać relacje, więź pomiędzy ludźmi a Bogiem, pomiędzy ziemią a niebem. I czwarta strofa mówi już o skonkretyzowaniu się takiej właśnie ofiary. Wybucha machina i Jan Gajewski ginie nie jak bohater, bo śmierć bohaterska, śmierć, do której nas, nie wiem, przyzwyczaiły epopeje Homera, czy Wergiliusza, czy pieśń o Rolandzie, to jest pieśń na polu bitwy, to jest śmierć na polu bitwy, śmierć rycerza, śmierć jakiegoś, nie wiem, misjonarza na misjach, prawda, śmierć jakiegoś wielkiego monarchy podczas bitwy albo w jakiejś innej patetycznej sytuacji. Tutaj jakby śmierć jest taka szara, taka zwykła, taka nawet bym powiedział trochę nieestetyczna w tym oparzeniu, w tej fabrycznej rzeczywistości, pewnie w zapachu smarów, w upale i hałasie pracującej machiny, prawda? I bohater tego wiersza, Jan Gajewski, ginie jak ktoś zwyczajny, nie jak bohater. Ale proszę zobaczyć, ta zwyczajność to jest przecież też zwyczajność śmierci na przykład Jezusa albo śmierci wszystkich tych, którzy go naśladowali. I spójrzmy na strofę piątą. Ofiarę składa nie tylko inżynier Jan Gajewski. Ofiary składają też, tak jak to było w tym liście Panusiewicza, który przed chwilą odczytywałem, śmierć poniosło też 8 robotników angielskich. I mamy jakby w jednym takim funeralnym, prawda, w jednym takim tanatycznym podrzucie przez tę jedną eksplozję machiny mamy śmierć robotników, których Norwid tutaj nazywa synami ucisku, synowie ucisku, ze śmiercią politycznego emigranta. Syna ofiary. Czyli śmierć ponoszą zarówno proletariusze, ci robotnicy, którym odmawiano wszelkich praw, których się obawiano, i śmierć ponosi ktoś, kto ze swojej ojczyzny został wypędzony, kto musiał ze swojej ojczyzny uchodzić z powodów politycznych. To wszystko w szóstej strofie, ostatniej, kończącej wiersz, łączy się w takiej idei ofiary złożonej Bogu. Za co? Z ofiary złożonej w takim celu, żeby do boskiego porządku świata wprowadzić machinę parową. Tak powiem najprościej. Jan Gajewski ginie z powodu eksplozji machiny, ginie poparzony, ale Norwidowi kojarzy się to z patronem tegoż Jana Gajewskiego, z Janem Ewangelistą, który podczas prześladowań chrześcijan w końcu I wieku pod panowaniem cesarza Domicjana, wedle apokryficznej legendy, Jan Ewangelista wrzucony był do kotła z wrzącym olejem. Chcieli z niego zrobić jakąś skwarkę, prawda? Tak mi się wydawało. Proszę Państwa, więc Jan Ewangelista wrzucony do kotła z wrzącym olejem, ten olej nie czyni mu żadnej szkody, tylko śpiewa z wrzącego kotła Alleluja. Alleluja, czyli chwała zmartwychwstaniu, czyli zwycięstwo nad śmiercią, czyli wciąż jakby odradzająca się odradzająca się misja zbawcza Chrystusa. I Jan, autor Apokalipsy, autor czwartej Ewangelii, prawda? Nie ponosi żadnej szkody, tkwiąc w tym kotle z wrzącym olejem, a Jan Gajewski oczywiście umiera, ginie, zostaje zabity eksplozją machiny parowej, ale objawia światu, tak samo jak 1800 lat wcześniej Jan Ewangelista, prawdę o zmartwychwstaniu. Czyli proszę Państwa, śmierć Jana Gajewskiego, chociaż pozornie taka zwyczajna, tragiczna jak każda śmierć, taka nie nadająca się do poetyckiego opracowania. W wizji Norwida ta śmierć zostaje uniezwyklona i pokazana jako konsekwentna, logiczna, spełniająca się wciąż ofiara, która łączy Boga z ludzkością, a także z wytworami ludzkości, a więc wpisuje w plan boski taki wynalazek ludzki, kojarzący się na pierwszy rzut oka i potocznie z piekłem, jak machina parowa. Proszę zobaczyć, jak głęboka w tym wszystkim jest zawarta myśl. Mickiewicz na przykład jest takim jeszcze poetą starej daty, takim poetą rustykalnym, takim poetą wiejskim, sławiącym piękno natury, te opisy piękna natury, przyrody w Panu Tadeuszu, pokazujący szczęście, jakie spływa na człowieka, a źródłem tego szczęścia jest związek z naturą. Norwid, młodszy o ćwierć wieku prawie od Mickiewicza, już jest poetą żyjącym w innych uwarunkowaniach. Norwid musi się borykać z takim problemem. Jak pogodzić wiarę w porządek boski świata z rozwojem zbójnym, gwałtownym, takim bezkompromisowym, eksplodującym rozwojem cywilizacyjnym? I taką próbę pogodzenia dostrzega w wypadku przy pracy, w tragedii, prawda, w fabrycznej, w Manchesterze, w Anglii, kiedy Jan Gajewski ginie w wyniku eksplozji kotła parowego. Norwid śmierć tego młodego człowieka odbiera jako konieczną ofiarę złożoną, że tak powiem, na ołtarzu właśnie cywilizacji, po to, żeby połączyć Boga z ludźmi. I proszę Państwa, zatrzymałem się nad wierszem o śmierci Jana Gajewskiego dlatego, żeby przejść do noweli Ad Leones. To jest nowela bardzo ważna, ponieważ napisał ją Norwid w roku 1883, czyli w roku swojej śmierci. To jest, ta nowela jest jakby, można powiedzieć, duchowym testamentem Norwida. I tutaj fragmenty tej noweli wpisałem, jakby pokazałem w tej prezentacji. Nie mamy czasu, żeby ich odczytywać, więc ja Państwu bardzo króciutko streszczę całą rzecz. Otóż rzecz dzieje się w Rzymie, a właściwie w jednym miejscu Rzymu, chodzi o Piazza di Spagna, czyli Plac Hiszpański, to jest niedaleko tych schodów hiszpańskich, prawda? A na górze nad tymi schodami jest Trinità dei Monti, Kościół Świętej Trójcy, a kilka domów dalej, jak pójdziemy w prawo, Via Sistina, to jest dom, w którym przez kilka lat w Rzymie mieszkał i miał swoją pracownię Norwid. Także pod koniec życia on tutaj powraca jakby tematyką tej noweli do swojej rzymskiej młodości. I proszę Państwa, przedstawia towarzystwo, które się spotyka w Café Greco, czyli jak to Norwid pisze, kawiarni greckiej, niedaleko Piazza di Spagna. Ta kawiarnia rzeczywiście istnieje i do dzisiaj istnieje. Towarzystwo, które się spotyka w Café Greco, jest trochę takim mikrokosmosem współczesnego świata. I ten mikrokosmos współczesnego świata składa się z ludzi niespełnionych. A więc jest tam dziennikarz, który jednak jest mistrzem pustosłowia. Wszystko, co mówi, to mówi tak na okrągło, żeby niczego nie powiedzieć. Wszystko, jeżeli musi zająć stanowisko, to wije się jak piskorz, prawda? żeby tego jednoznacznego stanowiska nie zająć, stara się być takim człowiekiem, którego każdy interlokutor, każdy rozmówca może dowolnie sobie ulepić. Jest, proszę Państwa, do tego towarzystwa należy młodzieniec, przysłany z kraju, jak to rodzice powiedzieli, dla poznania świata. Młodzieńcem opiekuje się guwerner, który ma jakieś aspiracje, ambicje naukowe, ale przez kilka lat z zamierzonej pracy naukowej napisał tylko kawałek tytułu Rzut oka, ale wciąż opowiada o nauce i o tym, że wszystko trzeba scjentyficznie ujmować. Jest malarz, ale malarz też jest jakiś dziwny, niedorobiony. Na przykład opowiada w pewnym momencie, że namalował twarz pięknej kobiety. Wspaniale mu się udało uchwycenie piękna twarzy kobiecej, ale nie może się wciąż zdecydować, czy to ma być portret egipskiej Kleopatry, czy to ma być Matka Boska, Maryja. Prawda? Więc proszę Państwa, malarz też jest taki nieco dziwny. Jest, proszę Państwa, śpiewak, który jednak nie występuje w żadnej operze z jakiegoś powodu. I ostatnia postać jest oczywiście narrator. I ostatnia postać, proszę Państwa, to rzeźbiarz. Rzeźbiarz od lat pracuje nad grupą rzeźbiarską, którą nazwał Ad Leones. Ad Leones po łacinie to znaczy dosłownie lwom albo dla lwów. I grupa przedstawia dwoje chrześcijan, mężczyznę i kobietę, którzy w czasach prześladowań zostali rzuceni na arenie cyrkowej na pożarcie lwom. I proszę Państwa, wiadomo, że ten rzeźbiarz od lat cyzeluje swoje dzieło, wciąż nad nim pracuje, wciąż o tym mówi, w związku z tym nawet jego koledzy, jego znajomi z Café Greco zapomnieli, jak się ten rzeźbiarz nazywa i wołają na niego Ad Leones. I proszę Państwa, mijają lata, w pewnym momencie dziennikarz powiada, że jego kolega, bardzo bogaty korespondent amerykańskiego Monitora, zainteresowany jest kupnem rzeźby od Ad Leones. I w związku z tym całe towarzystwo rzeźbiarz zaprasza do swojej pracowni, żeby mogli ocenić jego pracę. I proszę Państwa, wszyscy oczywiście niebywale chwalą to, co się, to, co tam widać, ale mają też pewne zastrzeżenia. Na przykład redaktor po wypowiedzeniu szeregu całego, prawda, różnych zastrzeżeń wyraża takie przypuszczenie, że niepotrzebnie ręce kobiety, w rękach kobiety i mężczyzny znajduje się krzyż. Bo jeśli na przykład ten kupiec, ten bogaty korespondent amerykańskiego Monitora jest wyznania mojżeszowego, to widok chrześcijan rzuconych na pożarcie lwom może go zniechęcić do kupna. Przeczytam kawałek teraz, fragment noweli. Rzeźbiarz uwagę zrobił, iż te krzyże załamują stosownie bieg głównych linii. Lecz Bóg szpanowym szerokim dłutem bawiąc się, wejrzał na wszystkich pilnie, jakby ogólnego uczucia poszukiwał, a że stałem najbliżej do mnie, z pytającym gestem się obrócił. Co do mnie rzekłem, myślę o tym, że ujęcie ręką krzyża jest ze znanych dotąd najtrudniejszym choreograficznym i plastycznym zadaniem. Palec dotyka symbolu. Opuszczam kawałek. I artysta, który to zrobi, potrafi wszelką kompozycję zrobić. Ale na to redaktor mówi, to więc jedna wielka trudność mniej. I krótko mówiąc, rzeźbiarz zostaje zmuszony do likwidacji. Dobra.
Przepraszamy.
Witam Państwa po przerwie. Były jakieś problemy techniczne. Będę kontynuował teraz to, co mówiliśmy na temat ad leones. Więc proszę Państwa, tylko momencik, ja muszę dojść do swojego tekstu. Chwilka jeszcze. Dobrze. Więc zmuszony zostaje rzeźbiarz do zlikwidowania krzyżów w dłoniach tych postaci. I proszę Państwa, kiedy on już to zrobił, to pojawia się kupiec. I o jakieś dziecięcy jakiś głos się włącza. No ale nic. Proszę Państwa, więc przychodzi ten kupiec, który wygląda tak. Wtem otworzyły się drzwi i wszedł jegomość miernego wzrostu w niskim kapeluszu szarym i w szarym ubiorze bardzo świeżym. W białej arcystarannej chustce i kamizelce spod klej gruby złoty łańcuch rzucał na brzuch kluczyki i pieczątki z drogich kamieni. Był to Amerykanin, korespondent wielkiego monitora Stanów Zjednoczonych. I zbliżywszy się, proszę Państwa, do tej rzeźby, Amerykanin mówi, życzę mieć szczegółowe wytłumaczenie figur. I redaktor, który pierwszy zabiera głos, a jak mówiliśmy, mówi same ogólniki, formułuje takie objaśnienie. Jest to patetyczna scena z tragedii życia człowieczego. Mężczyzna wyobraża tę energię czynu, która pracę poczyna. Kobieta swój udział w niej zaleca. I tu Amerykanin się wtrąca i cieszy się, że kobieta trzyma w ręku klucz. A bryła bliny rzeźbiarskiej, która jest na dole, która miała być lwem, przez Amerykanina zostaje zinterpretowana jako kufer. Przeczytam znowu fragment. Niżej widzę, tu wskazał bryłę gliny na lwa przeznaczoną, widzę kufer. To więc kobieta wyobraża oszczędność. Mężczyzna energia zapowiada być bardzo piękną i stosowną. Mnie się wydaje, że przy kufrze należałoby dać widzieć narzędzia rolnicze i rękodzielne. Tak jak jest, bryła niższa więcej wygląda na jakieś śpiące zwierzę niż na szkatułę. Rzeźbiarz, zbliżywszy się do grupy, naznaczył kształt sierpa i dwa boki kufra. Gdy Amerykanin raz jeszcze obszedłszy dokoła całość rzeczy, zawoła jaśniej okazanej i piękniejszej myśli dawno nie napotkałem. Grupa wyobraża kapitalizację w sposób i wyrozumowany, i przystępny. I proszę Państwa, oto i punkt kulminacyjny całej noweli. Grupa ad leones, opowiadająca o chrześcijanach rzucanych na pożarcie lwom w czasach starożytnych, na naszych oczach zamienia się w kapitalizację. Chrześcijanka staje się alegorią oszczędności, chrześcijanin staje się alegorią energicznego burżua, a lew zamienia się w kufer symbolizujący ich pęd do bogacenia się. Ad leones zamieniło się w kapitalizację. I proszę Państwa, później rzeźbiarz i Amerykanin zawierają umowę. Amerykanin obiecuje zapłacić 13 tysięcy dolarów za wykonanie grupy pod nazwą kapitalizacja w marmurze białym, o ile się da, bez skazy i plamki i tak dalej. Rzeźbiarz przyjmuje te warunki. Na tym się, proszę Państwa, ta nowela kończy. Narrator pisze tak. Tak to więc wszystko na tym słusznie przeklętym świecie, wszystko, co się poczyna z dziewiczego natchnienia myśli, musi tu być sprzedane za 6 dolarów, w nawiasie 30 srebrników. Proszę Państwa, nowela Ad Leones odczytywana zawsze była w taki sposób oto, że Norwid potępia tutaj rzeźbiarza, który sprzeniewierzył się swojej własnej idei. potępia redaktora i całe to towarzystwo zbierające się w Café Greco za to i z tego powodu, dopuścili tutaj do pewnego typu świętokradztwa, że grupa opowiadająca o prześladowaniach chrześcijan zamieniła się w jakąś płaską kapitalizację. I mi się wydaje, że należy na ten utwór spojrzeć nieco inaczej. Że gdyby tutaj mówić tylko o potępieniu artysty albo jego środowiska, to byłoby to za łatwe. Ja czytam właśnie nowelę Ad Leones i chcę Państwu taką lekturę zaproponować w kontekście wiersza Na zgon świętej pamięci Jana Gajewskiego. W tamtym wierszu śmierć młodego inżyniera była ukazana jako ofiara złożona w celu wpisania sukcesu cywilizacyjnego czy postępu cywilizacyjnego w porządek boski, żeby po prostu rozwój ekonomiczny, techniczny, technologiczny ludzkości nie był opozycją wobec planu boskiego, tylko w ten plan boski, żeby się wpisywał. I tutaj jak czytam nowelę Ad Leones o tym, jak Ad Leones, grupa chrześcijańska, zamienia się w kapitalizację, to zadaję sobie nie takie pytanie, czy to dobrze, czy rzeźbiarz miał prawo dokonać takich zmian i sprzeniewierzyć się własnej idei. Zadaję inne pytanie, czy kapitalizacja, która powstanie, może być także znakiem piękna. Krótko mówiąc, czy kapitalizacja może być dziełem sztuki? Czy też fakt jakby sprzedania się temu Amerykaninowi wskazuje rzeźbiarza na to, że on popełni jakiś kicz? Otóż Ad Leones, wbrew pozorom, to nie jest nowela tylko o tym, że ktoś zdradza swoje ideały, czy tak łatwo gdzieś zarzuca swój projekt. Tu nic się nie dzieje łatwo. Zauważmy, że rzeźbiarz przez kilka lat już pracuje nad tą grupą, a co osiągnął? Osiągnął tylko stworzenie modelu. Obie postaci, kobiety i mężczyzny, wykonane są w miękkiej glinie rzeźbiarskiej. Cała grupa jest nakryta płachtami, żeby nie wyschła. Bez trudu może odjąć te krzyże, bez trudu bryłę gliny przeznaczoną na lwa przerabia na kufer. Przepraszam, żeby dzieło sztuki mogło być trwałe, to musi być wykonane w kamieniu. Natomiast marmur kosztuje. Wynajęcie pracowni kosztuje, narzędzia rzeźbiarskie kosztują. Wreszcie rzeźbiarz w czasie pracy nad dziełem sztuki musi coś jeść, musi coś pić, musi gdzieś spać, musi w coś się ubrać i wreszcie zasługuje on na jakiś zarobek też, za swoją pracę, na jakiś zysk. Tak więc alternatywa przedstawiona w Ad Leones nie jest taka, że będziemy mieli rzeźbę chrześcijańską albo kapitalizację. Alternatywa jest taka, będziemy mieli kapitalizację albo nie będziemy mieli nic. Dlatego, że gdyby Amerykanin nie dał tych 13 tysięcy dolarów, to wtedy kapitalizacja by nie mogła powstać, ale też nic innego by nie powstało. Bo nie ma zainteresowania rzeźbą przedstawiającą chrześcijan rzucanych na pożarcie lwom. I mi się wydaje, że Ad Leones trzeba odczytywać właśnie w ten sposób, że Norwid jest pisarzem, który ma zaufanie do opatrzności i ma zaufanie, że piękno, które kiedyś wcielało się w figury chrześcijańskie, teraz może się też wcielić i moralnie udoskonalić nawet kapitalizację, że od tego piękna zmieniająca się ludzkość i zmieniająca się cywilizacja nie będzie odcięta. Proszę Państwa, i na zakończenie Norwida jeszcze jeden tutaj obraz. To jest obraz Juliusza Kossaka przedstawiający pejzaż po bitwie. Dlatego daję ten obraz, żeby pokazać na tym reprezentatywnym przykładzie, na czym polegało malarstwo Juliusza Kossaka I teraz chodźmy do ostatniego wiersza noszącego tytuł epizod. Poproszę o slajd. Tutaj zauważcie Państwo, że epizod to jest krótki utwór, który też jest napisany w 1883 roku, w roku śmierci poety. To jest jego ostatni znany wiersz. Ten wiersz wysłał Norwid w liście właśnie Juliuszowi Kossakowi. Juliusz Kossak był 3 lata młodszym malarzem, specjalizującym się w tematyce batalistycznej, w malowaniu koni, ułanów i tak dalej. I ten wiersz jest pewnego typu żartem. Norwid chce swojemu nieco młodszemu koledze podrzucić temat do obrazu. Proszę mi pozwolić przeczytać ten wiersz. Opisać chcę ci szczegół z bitwy pod Sadową. Posłuchać racz i jeśliś łaskaw się zastanów. Ten szczegół jest ogółem. On sercem i głową. Tu i tam stało 4 szwadrony chłanów z pułków 4. Cesarscy tu, owdzie królewscy. Zacni rodacy, rzutcy do konia i broni. Z tej strony żółci, biali, czerwoni, niebiescy. Z tamtej niebiescy żółci, biali i czerwoni. Jakże natrą, gdy hufiec tu dzielny, tam dziarski. Z owej strony królewski, z tej strony cesarski. Chorągiewek tysiące i barwy pułkowe, niebieskie, żółte, białe i amarantowe. Szarży podobnej nie widziały dzieje, tak pod Sadową było mości dobrodzieje. Norwid tutaj stylizuje to na taką wręcz kombatancką jakąś opowieść. Mości dobrodzieje, jakby jakiś gawędziarz, jakiś stary weteran usiadł wśród młodzieży i opowiadał o tym, jak to było pod Sadową. Żeby zrozumieć ten wiersz, trzeba jedną rzecz wiedzieć o tym, co to była bitwa pod Sadową. Otóż 3 lipca 1866 roku, czyli 17 lat przed śmiercią Norwida, pod Sadową, to jest obecnie to miejsce znajduje się w Czechach, koło takiego miasta Hrabec Kralowe, pod Sadową starły się 2 ćwierćmilionowe armie. Mniej więcej 250 000 wojska austriackiego z podobnie wielką armią pruską, Królestwa Pruskiego. Stąd Norwid pisze, że tutaj wojsko cesarskie, czyli austriackie, ówdzie królewskie. Pod Sadową zwyciężyli Prusacy, otwierając drogę do zjednoczenia Niemiec. Kanclerzem Rzeszy Niemieckiej wtedy był i Królestwa Prus jeszcze Otto von Bismarck. I proszę Państwa, dlaczego Norwid akurat taki epizod chce Juliuszowi Kossakowi poddać jako temat batalistycznego obrazu? Dlatego, że ci ułani walczący po stronie cesarskiej i po stronie królewskiej, tak dzielnie się zabijający, byli Polakami. Pod Sadową, proszę Państwa, doszło do takiej tragedii, że Polacy poddani z zaboru austriackiego, z Galicji, walczyli, a więc poddani cesarza z Wiednia, walczyli z Polakami, z Polakami z Wielkopolski, poddanymi króla pruskiego. I teraz proszę zacząć, dla Mickiewicza, dla Słackiego, dla Krasińskiego, Polska była jednością. Naród polski był czymś świętym, był jednością. Natomiast Norwid dostrzega to, co jest niewygodne, to, co nie jest takie łatwe do zaakceptowania. Dostrzega, że te dziesiątki już lat niewoli, jakie minęły, powodują, że ten naród się rozpada. Że są Polacy austriaccy, że są Polacy pruscy, że są Polacy rosyjscy. I o tym właśnie, o takich trudnych sprawach ma mówić sztuka. I dlatego, proszę Państwa, zmierzam tu już do puenty. Norwid był odrzucony, ponieważ to nie był twórca, który głaskał po głowie, zapewniał o tym, że wszystko jest pięknie, dobrze i że na pewno będzie lepiej i że jesteście wszyscy święci i wspaniali, tylko to był twórca, który swojemu narodowi, pomimo że ten naród egzystował w bardzo skomplikowanej, trudnej, dramatycznej często sytuacji, który temu narodowi wciąż rozdzierał rany, zmuszał do myślenia i zmuszał do krytycznego oglądu własnej sytuacji. Proszę Państwa, w jednym z listów Norwid zawarł takie sformułowanie: gorzki to chleb jest polskość. I rzeczywiście gorzki i w praktyce, i w realności swojej, i w życiu Norwida, któremu jakby ten naród odpłacił zapomnieniem. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę i czekam teraz na pytania.
Panie profesorze, bardzo dziękujemy za ciekawy wykład. Jeszcze raz przepraszamy za usterki. Mamy takie pytanie. Czy bardzo. Dla Norwida piękno, dobro i prawda to wartości jednakowo cenne, czy też układają się w jakąś hierarchię? A jeśli tak, to czy jest to stała hierarchia?
Wydaje mi się, że są to jakby trzy strony tej samej figury geometrycznej. Pewnie nie ma takiej figury geometrycznej, ale chodzi mi o to, że one są jednak wymienne. Norwid nie wymyślił tej triady. To jest triada istniejąca od czasów starożytnych. To jest triada platońska, która po grecku funkcjonuje pod taką nazwą kalokagatia, czyli piękno, prawda i dobro. I dla Norwida były to wartości wymienne. Nie mogło istnieć piękno, które by nie było jednocześnie prawdą, i nie mogło istnieć dobro, które by nie było jednocześnie piękne. Tak więc w różnych okresach życia, czy w różnych swoich dziełach literackich na czoło mógł wysuwać akurat albo piękno, albo dobro, albo prawdę, ale zawsze za jednym z tych pojęć podążały te dwa kolejne, dlatego że no, gdyby to były dwa pojęcia, to by łatwo powiedzieć o dwóch stronach monety, prawda? Natomiast przy trzech pojęciach nie jest to już takie łatwe, ale jest to taki trójkąt równoboczny. O, każdy bok jest równie ważny i równie wpisuje się w harmonię tej figury geometrycznej.
Dziękujemy. Jeszcze takie jest pytanie. Czy ideę Bożego człowieka można odnieść do człowieka pracy i jego religijności ludowej?
No, o tym oczywiście właśnie między innymi mówiłem na przykładzie Jana Kajewskiego. Boży człowiek to nie jest tylko męczennik, to nie jest tylko kapłan, który gdzieś tam pracuje w niewygodzie i na misjach. Bożym człowiekiem jest każdy, kto wśród innych ludzi rozsiewa dobro. I co ciekawe, dla Norwida Bożym człowiekiem może się stać nawet renegat, tak jak generał Józef Bem, który przeszedł na islam z chrześcijaństwa. Bożym człowiekiem może być wyznawca islamu, jak emir Abd el-Kader, który nie dopuścił do rzezi chrześcijan w Syrii, i Norwid uważał, że to jest człowiek, który chociaż nie jest chrześcijaninem, to jednak realizuje chrześcijańskie przykazanie miłości bliźniego. Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś pytania?
Tak, jeszcze jest jedno pytanie. Czy Norwid to poeta na wskroś religijny i chrześcijański?
Myślę, że tak. Myślę, że jest to poeta na wskroś religijny i chrześcijański, o ile to chrześcijaństwo rozumiemy w sposób otwarty, a nie doktrynerski. Czyli jeżeli to chrześcijaństwo byśmy rozumieli tylko jako na przykład katolicyzm w wydaniu rzymskim i tylko w rycie trydenckim i impregnowany na dialog z innymi religiami czy z innymi ludźmi, taka, że tak powiem, oblężona twierdza, to Norwid takim poetą chrześcijańskim nie jest. Natomiast jeśli to chrześcijaństwo będziemy rozumieć jako całą paletę wartości, jako dobro, piękno i prawdę, które mogą mieć swoje realizacje w różnych religiach, w różnych kulturach, w różnych czasach historycznych, prawda? No w wierszu Coś ty Atenom zrobił Sokratesie, pogański filozof Sokrates jest przedstawiony jak Chrystus, który umiera za prawdę. Więc proszę Państwa, to takie chrześcijaństwo, otwarte właśnie, nastawione na dialog, takie chrześcijaństwo, które ukazuje jakby aspekty dobra w niechrześcijańskich kulturach i niechrześcijańskich czasach, to takim chrześcijańskim poetą Normit był.
Bardzo dziękujemy. Nie widzę więcej pytań od słuchaczy, więc chyba dziękujemy bardzo.
Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę i spotykamy się w poniedziałek, czyli już za 3 dni. I wtedy opowiem Państwu o Zygmuncie Krasińskim. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Pani Olu.
Dziękujemy.
Do widzenia.